Moje przesłanie, które jest w mym sercu cały tydzień, ono gdzieś tam już od dawna rodziło się we mnie i też jestem głęboko przekonany, że Bóg chce, abym o tym dziś mówił, abym dzisiaj to zwiastował. Zatytułowałem jak złodziej w nocy. Taki tajemniczy tytuł. Może jeszcze nic nam nie mówiący, jak złodziej w nocy. Chciałbym zadać wam takie pytanie. Czy słyszeliście takie określenie: jesteś pożałowania godny? Słyszeliście takie określenie kiedyś? Może ktoś nam takie słowa powiedział kiedyś, ja nie wiem. Ale może byliśmy świadkami, że ktoś komuś mówił takie słowa. Ja wychowałem się w takim domu, gdzie ojciec bardzo źle nas traktował. Wiecie, on starał się za wszelką cenę wymówić we mnie, że jestem do niczego, że jestem pożałowania godny. Że nic nie znaczę. Że jestem do niczego. Później mu wybaczyłem, gdy się nawróciłem, bo był alkoholikiem, był człowiekiem związanym, był człowiekiem, który nie panował nad swoimi emocjami, który nie rozumiał pewnych rzeczy. Ale czy wiecie, że takie określenie jest w Biblii? Czy wiecie, że Biblia także mówi o ludziach, którzy są pożałowania godni? Dzisiaj biorę ten werset odpowiedzialnie i z odwagą. Chcę go w jakimś sensie wam przedstawić. Może za chwilkę, gdy go wyświetlimy, będzie on wyjęty z pewnego kontekstu, ale ja dziś będę mówił o tym kontekście, który wokół tego wersetu jest ujęty. Czy wiecie, co to znaczy pożałowania godny? Otworzyłem słownik języka polskiego i znalazłem takie wytłumaczenia, takie określenia tego stwierdzenia. Bidny. Byłem zaskoczony, że to jest pierwsze słowo, które tam się pojawiło. Bidny, później biedny, godny litości, godny politowania, lichy, marny, mizerny, nędzny, wzbudzający litość, żałosny. Tak słownik języka polskiego interpretuje słowa pożałowania godny. Przeczytajmy werset, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 19 wiersz. I od apostoł Paweł mówi takie słowa: jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Czy jest to werset z Biblii? Czy jest to słowo, które jest zapisane na kartach Pisma Świętego? Oczywiście, że jest. I te słowa zapisał apostoł Paweł. Czy możemy te słowa tak ominąć? No bo może nie bardzo gdzieś tam pasują w moje emocje i moje przeżycia, moje zrozumienie. Nie możemy ich pominąć. To jest ważne pytanie dziś rano. Jakie jest moje podejście do nadziei w Chrystusie? Jakie jest moje zrozumienie nadziei w Chrystusie? O tym mówi Biblia, że my jesteśmy bardzo ubogaceni, ubłogosławieni. Bo Chrystus w nas jest nadzieją chwały. Jakie jest moje zrozumienie tejże nadziei chwały? Jakie jest moje podejście do życia z Chrystusem? Czy skupiam się tylko na tym, aby tu na ziemi mieć Jego przychylność i Jego wielkie błogosławieństwa, bo pragnę Jego pomocy i chcę być szczęśliwym? Czy może rozumie i żyje bardzo mocno w moim sercu tą drugą częścią, tą drugą stroną medalu tej chwały, nadziei chwały? To jest chwały wiekuistej, zmartwychwstania, życia wiecznego. Apostoł Paweł powiada, że jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to tacy ludzie, jest tutaj mowa o ludziach, którzy są ludźmi wierzącymi w Chrystusie, pokładamy nadzieję tylko do życia doczesnego, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Czy mówimy o zmartwychwstaniu i o powrocie Jezusa Chrystusa? Muszę powiedzieć wam, że już dużo wcześniej niż przed kongresem czy kongresami, które mieliśmy w tym roku, Bóg mnie napominał. Bóg mówił do mojego serca, że jako pastor, jako kasnodzieja jestem odpowiedzialny za to, że nie mówię o powtórnym przyjściu Jezusa, że nie nauczam na ten temat, że nie głoszę, że jest coś więcej niż tylko życie doczesne, że nie mówię o tym, że jest coś więcej niż tylko uzdrowienie fizyczne, że jest coś więcej niż tylko powodzenie doczesne, że jest coś więcej niż tylko życie przez te ileś lat, które Bóg nam daje tutaj na ziemi. Na czym koncentruje się współczesny Kościół? Co głosi współczesny Kościół? Czego naucza? Mówi wiele razy o tym, jak żyć najdłużej. Co robić, aby się mieć dobrze, aby być szczęśliwym, aby być zdrowym, aby mieć powodzenie w życiu? Oczywiście te rzeczy są wszystkie prawdą. Bóg chce nam błogosławić. Amen? Bóg chce nas uzdrawiać, Bóg chce zmieniać nasze życie, Bóg chce nam błogosławić w naszych finansach, Bóg chce nam błogosławić w naszym doczesnym życiu. On chce, abyśmy mieli chwilę radości tutaj na tej ziemi, na tym świecie. Ale prawda jest taka, że nie zawsze ludzie żyją długo. Prawda jest taka, że nie zawsze jesteśmy uzdrawiani. Prawda jest taka, że nie zawsze mamy natychmiast powodzenie i błogosławieństwo, o które zabiegamy. Natomiast na pewno mamy życie wieczne. Na pewno mamy zbawienie i życie wieczne. Niedawno działy się różne rzeczy i dzieją się teraz różne rzeczy, które także dotykały mojego życia, które bardzo gdzieś tam głęboko penetrowały moje serce. Czy wyobrażacie sobie, że dzisiaj ja słyszałem i czytałem o tym w mediach, że człowiek już nie jest anonimowy. Po prostu jest pod obserwacją, jest monitoring, komórki, które są kontrolowane, Facebook, który odkrywa nas zupełnie i idę sobie po Sopocie i za mną krzyczy człowiek, Leszek Mocha, pastor, z Facebooka znam. Jesteśmy już anonimowi. Ale czy wyobrażacie sobie, że wiosną tego roku znika samolot z 250 ludźmi i nie ma żadnego sygnału? Nie ma. Wszyscy mieli komórki. I nie ma nic. Nikt nie wie, gdzie to jest. Nikt nie wie. A więc to jest kłamstwo. Jesteśmy dalej ograniczeni. Jesteśmy dalej w miejscu, w którym wszystko się może wydarzyć. A później następne wydarzenie. W lipcu, kiedy usłyszeliśmy o tym, tak sobie wyobrażaliśmy z braćmi, pastorami, rozpoczynaliśmy wtedy nabożeństwo. Piękni młodzi ludzie, całe rodziny siedzą sobie w Rotterdamie, czy w Amsterdamie, w Holandii, w każdym bądź razie na lotnisku, piją kawę, siedzą w internecie, mają swoje iPady, śledzą, piszą maile. Uśmiechnięci może po odprawie siadają do samolotu, startują, nie lecą zbyt długo, wlatują na teren Ukrainy i nagle wielkie bum i 298 osób ginie natychmiast. Wyobrażacie sobie to? To mnie zmotywowało. To mi pokazało, że życie nasze jest kruche, że jest, dziś jest, jutro go może nie być. A więc czy ja jestem gotowy, aby spotkać się z Panem? Czy ja jestem gotowy na wieczność? Czy ja oczekuję Jezusa Chrystusa, Jego powrotu, spotkania z Nim, tak jak to było w pierwszym Kościele? Kiedy żegnali się ludzie ze sobą, mówili Maranata, Pan powraca. Kiedy nawróceni Żydzi żegnali się ze sobą, mówili Maranata, Pan powraca. Kiedy poganie nawróceni z Żydami dzielili się Jezusem, mówili Pan powróci, Maranata, Pan powraca. My dziś w ogóle o tym nie mówimy. My dziś chcemy żyć jak najdłużej na ziemi, być jak najzdrowsi, mieć jak najlepiej, mieć jak najpiękniejsze kościoły. A kiedy zacząłem to studiować, stwierdziłem, że ta księga, Pismo Święte, Nowy Testament jest naszpikowany przesłaniem o powtórnym przyjściu Jezusa. Można tutaj zrobić dziesiątki kazań i różnego rodzaju homilii na temat przyjścia Jezusa Chrystusa, na temat czasów ostatecznych. Czyż nie mamy obowiązku nauczający, nauczyciele słowa o tym mówić Kościołowi? Czyż nie mamy obowiązku głosić, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie? A kiedy w tamtym tygodniu, w piątek dotarła do mnie wiadomość, kiedy próbowałem trochę tu posprzątać w ogrodzie i dotarła wiadomość, że zginął mój kolega na motocyklu, jechał do pracy. Wspaniały człowiek. Kochający mąż. Kochający tato. Lekarz. Szanowany, poważany. Pomyślałem sobie, no nie. Trzeba zacząć mówić o gotowości spotkania z Bogiem. Trzeba zacząć mówić, że muszę być gotowy w każdej chwili, bo nie znam dnia ani godziny, kiedy Jezus powróci, kiedy Jezus przyjdzie. Dlatego dzisiaj postanowiłem zadać sobie i nam kilka krótkich pytań. I chciałbym na te krótkie pytania Słowem Bożym odpowiedzieć. Tylko tyle. I chciałbym, aby Bóg, Duch Święty mógł zacząć dotykać naszych serc. I abyśmy zrozumieli, że jesteśmy kruchymi istotami, które mają darowane życie. Nie wiemy jak długo, nie wiemy ile lat, ale zawsze musimy być gotowi na spotkanie z naszym Stwórcą. Jeśli mówimy, czy ogłaszamy, że Pan Jezus powróci, a jest to prawdą, bo Pan Jezus sam powiedział do swoich uczniów w Dziejach Apostolskich, pamiętacie? Kiedy zmartwychwstał, kiedy spotkał się z nimi na Górze Oliwnej, nagle został zabrany na obłoki i Biblia mówi, że uczniowie patrzyli, jak Pan Jezus wstępuje do niebios i zasmucili się, że od nich odchodzi, a On im powiedział, tak jak widzicie mnie odchodzącego, tak zobaczycie mnie powracającego. I wiecie, że uczniowie wtedy tak literalnie to wzięli do serca, że oni zaczęli żyć jako jedna wspólna enklawa. Oni sprzedawali wszystko, co mieli. Oni żyli tylko dla jednej sprawy, dla wspólnoty, dla Kościoła, bo Pan Jezus obiecał, że wróci. Oni nie zrozumieli, że ta Ewangelia musi być głoszona wszelkiemu stworzeniu. I o tym mówi nam Biblia. O tym nam mówi Boże Słowo. Dlatego tak było. To nie był jakiś plan sekty, która miała wszystkiego się pozbyć i po prostu dzielić między sobą majątek. Absolutnie. To było w kontekście oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa. Uznali, że nie ma sensu, bo Pan za niedługo powróci. A więc odpowiedzmy sobie na te kilka pytań. Kiedy Jezus powróci? Oto pierwsze pytanie. Myślę, że to jest najbardziej logiczne pytanie. No to powiedz, bracie, kiedy ten Pan Jezus powróci? Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 od 1 do 6. Niech nas uczy Boże Słowo. Niech Boże Słowo nam powie, kiedy Jezus powróci. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. A więc apostoł Paweł uczy nas sprawę na samym początku. Jeśli chodzi o pory, o czas, o daty, nie ma co pisać, bo nikt nie wie, kiedy Jezus powróci. Może powrócić jutro, może powrócić za miesiąc, za 10 lat, za 50 lat. Nie wiemy. Nie ma potrzeby o tym pisać ani mówić kiedy. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Jednego możemy być pewni, że będzie to znienacka. Że nagle pojawi się Jezus. Że nagle przyjdzie Jezus. Że nagle pojawi się na obłokach. Ale Pan daje nam tutaj wskazówki. Posłuchajcie. I zanalizujmy życie doczesne. To, co dzieje się wokół nas. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Jak bóle na kobietę brzemienną. I nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ciemność ma coś w sobie, że skupia cały margines pod sobą. W nocy dzieją się najbardziej złe, dziwne rzeczy po nocach. Kiedy czasami musiałem wyjeżdżać na lotnisko o 3 nad ranem, zastanawiałem się, co ta młodzież, ci gimnazjaliści, te małolaty jeszcze robią na mieście i się włóczą po jakichś dziurach. Co oni robią? Co oni robią? To jest chore wszystko. To jest wszystko powykrzywiane. Mówi się w niektórych miejscach, gdzie panuje rozwiązłość, grzech, hazard, że życie zaczyna się w nocy. Ale my nie jesteśmy ludźmi nocy. Ja od dawna to głosiłem i takie mam przekonanie, dlatego czuję się zdrowo, jestem sprawny, nie wyglądam najgorzej na mój wiek, bo lubię się wyspać. Noc jest na spanie, tak zrobił Bóg, tak to ustanowił Pan. Są wyjątki, kiedy trzeba pracować, kiedy są zmiany nocne. Oczywiście, że są te wyjątki, w takich czasach żyjemy. Ale Bóg ustanowił noc i stworzył człowieka, że potrzebuje snu. Sen jest potrzebny. Lubię wstać wcześnie rano. Ale 7 godzin muszę się wyspać. To jest taki standard, który ja potrzebuję. Wtedy czuję się najlepiej. Wtedy czuję się dobrze. A więc żyjemy w czasach, w których dzieją się na naszych oczach różne rzeczy i te dziejące się rzeczy wskazują nam, że Jezus może wkrótce powrócić. To nie znaczy, że przyjdzie jutro, czy za miesiąc, może, nie wiemy, ale że powróci. Jakie to rzeczy? Ja je tylko wymienię króciutko. Pan Jezus o nich mówił. Nie będziemy tego czytać. Oto zadanie domowe na ten tydzień. Przeczytajmy uważnie wszyscy w domach naszych, nie wyświetlamy tego tekstu, Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, cały. Pochylmy się nad tym tekstem, nie tylko Pan będzie mi błogosławił, Pan mi da, ja Go poproszę, proście, otrzymacie. Pochylmy się też nad innym tekstem. Pochylmy się nad Ewangelią Mateusza, 24 rozdział. I rozmyślajmy, notujmy, co tam jest zapisane. Po pierwsze, Pan Jezus powiedział, że przyjdzie na świat wielu różnych fałszywych zwodzicieli i fałszywych proroków. Żyjemy w czasach, gdzie poplątanie religijne sięgnęło szczytu zenitu. Jedni ogłaszają się już Chrystusem. Inni mówią, że to nadchodzący Chrystus, oto idzie, już przyjdzie, że tam narodził się jakiś prorok, który jest zbawicielem świata. Żyjemy w takich czasach, gdzie zamieszanie religijne sięgnęło szczytu. Pan Jezus to już zapowiedział, kiedy był na ziemi. 2000 lat temu. To się dziś dzieje. Poszukajcie w internecie, sprawdźcie tych wszystkich wieszczy, tych wszystkich zbawicieli, mesjaszów, Chrystusów, którzy się reklamują. Kiedyś czytałem w Newsweeku, cały Newsweek był poświęcony różnym Chrystusom, którzy są na ziemi, mieszkają gdzieś ci pustelnicy jako mesjasze, wybawiciele świata, zwodziciele świata. Bo Jezus jest jeden, który przyszedł, aby zbawić ten świat i umarł na krzyżu 2000 lat temu. Potem Pan Jezus powiedział, usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Pan Jezus powiedział, że to musi się stać, że będą wojny. Potem powiedział, że powstanie naród przeciwko narodowi. Królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. To wszystko się dzieje na naszych oczach. Nie trzeba czytać Biblii, wystarczy włączyć telewizor i słuchać wiadomości ogólnoświatowych. To 24 rozdział Ewangelii Mateusza mamy przedstawiany. Wojny wewnątrznarodowe, różne opcje narodowe walczą ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Także czytamy dalej, Pan Jezus powiedział, wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą wszystkie narody, pałać będą nienawiścią do was, dla imienia mego. To dzisiaj ma miejsce. Statystyki podają, że takiego prześladowania chrześcijan, jak obecnie na świecie, nie było nigdy w historii Kościoła. To podają statystyki. To jest niewyobrażalna skala, ilu chrześcijan ginie w krajach arabskich, w krajach wschodnich, w różnych innych miejscach, gdzie chrześcijanie są dręczeni, męczeni, zabijani dla imienia Jego. Pan Jezus także powiedział, i wówczas wielu się zgorszy, A więc wielu zrezygnuje, wielu się podda, wielu powie, to nie dla mnie, wielu wybierze tylko to doczesne życie, o którym jest powiedziane, że jesteśmy pożałowania godni. Jeśli tylko w tym doczesnym życiu całą naszą uwagę i nastawienie nasze koncentrujemy. Później powiedział Pan Jezus, bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. Nienawiść w rodzinach, nienawiść wśród ludzi. Ludzie zabijają siebie nawzajem, brutalnie zabijają, gwałty. To wszystko ma miejsce na naszych oczach. Człowiek stracił swoje człowieczeństwo, swoje boskie cechy, które Bóg dał człowiekowi, gdy go stworzył. Pozbył się je na korzyść diabła, szatana, ze zwierzęcią. Stał się jak zwierzę. Kiedy ostatnio na kongresie Mirek Kulec opowiadał o działalności wśród dzieci ulicy tutaj za czeską granicą, kiedy przywożą te dziewczynki zgwałcone przez facetów, powiedział, że facet bez Jezusa to świnia. Popatrzcie, co się dzieje w mediach. Popatrzcie, co mówią ludzie. Posłuchajcie tego. Gwałciciele. Zboczeńcy. Pedofilia. To się dzieje na naszych oczach. Żyjemy w czasach strasznych. Żyjemy w czasach okrutnych. Ale Królestwo Boże musi świecić swoją mocą. Bo Pan Jezus powiedział po siódme w tym całym tekście, znalazłem kilka takich myśli, że głoszona będzie Ewangelia o Królestwie Bożym po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. Jak nigdy wcześniej Ewangelia jest zwiastowana dzisiaj. Na peryferiach Indii, gdzie sam mogłem być, na prowincjach, wśród tubylców, w tych plemionach najbiedniejszych, gdzie miałem okazję postawić moją nogę i widzieć, jak ludzie się nawracają, którzy nigdy nie słyszeli słowa Jezus. Ta Ewangelia jest głoszona po całej ziemi. A gdy ujrzycie na miejscu świętym, czyli w Jerozolimie, w Izraelu, ohydę spustoszenia, to przypomnijcie sobie, co prorokował Daniel. To dzisiaj ma miejsce. Popatrzcie, co dzieje się w Strefie Gazy, co dzieje się w Izraelu. A więc, kiedy Jezus powróci? Może to się stać na naszych oczach, bo żyjemy w takich czasach. Jak Jezus powróci? Bardzo szybciutko, jeszcze kilka takich pytań. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. My mamy nadzieję, tak? Nadzieja życia. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli, czyli umarli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. Jak Jezus powróci? I tak na zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pytam się, ile razy pocieszaliśmy się tym słowem w ostatnich czasach, kiedy było nam ciężko? Ile razy, usługując duszpastersko, powiedzieliśmy komuś, słuchaj, przyjdzie Pan, zabierze nas do siebie, nie martw się, wytrzymamy jeszcze tę chwilę. Przeżyjemy tą trudność. Pokonamy te góry, które mamy. Pan przychodzi, nie bójmy się. Pan przyjdzie, On nas zabierze na obłoki. On nas weźmie do swojej chwały. Ile razy tak usługiwaliśmy? A Boże Słowo mówi, pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Ale co tam Boże Słowo? Ważniejsze jest, aby tu przeżyć jak najlepiej. Być cały czas zdrowy, mieć błogosławieństwo, otrzymywać wszystko, czego chcę, być szczęśliwy. Mam prawo do szczęścia, a jak mi się nie udaje, to ja sobie sam życie szczęśliwe ułożę. Paranoja Kościoła, zwiedzenie Kościoła. Pocieszajmy się nawzajem tym, że Pan przygotowuje dla nas coś lepszego, że przygotowuje dla nas niebo, że przyjdzie wkrótce. Wytrzymamy tą presję, wytrzymamy to ciśnienie. Pan da nam siłę, On jest naszą mocą. Nie przyniosę wstydu Bożemu Królestwu. Jezus nauczał, dwoje będzie na jednym łożu. Jeden zostanie zabrany, a drugi nie. I powiem, bynajmniej naprawdę z nauki Pana Jezusa to wnioskuje, że chodziło mu o małżeństwo. Nie o Pana z Panem, obydwaj zostaną. Nie o Pani z Panią, obydwie zostaną. Chodzi o wierzącego i niewierzącego człowieka. O tego, który czeka na przyjście Pana. I pewnego dnia partner, który jest uparty, nie chce słyszeć, może zapił poprzedni dzień, ledwo na oczy widzi. Ej, gdzie jesteś? Wstawaj! Wstawaj! Nie ma. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chodzi, szuka, gdzie jesteś? Gdzie poszłaś? Pić mi się chce! Ale to już będzie po ptokach, bo Pan zabrał. Bo Pan zabrał. Dwoje będzie na roli, powiedział Pan Jezus, czyli w pracy. Jeden zostanie zabrany, drugi nie. Jak Jezus powróci? Przyjdzie po swój Kościół, aby go zabrać. Porwie go na obłoki i będziemy już na zawsze z Panem. To się stanie, Kościele. Zacznij w to wierzyć, Kościele. Zacznij wierzyć Biblii, że tak będzie. Pewnego dnia. Próbowałem sobie to wyobrazić. Jak to będzie? Lecą ludzie samolotem. Połowa zniknęła. I pilot. Jedzie autobus. Kierowca wierzący. Pan przyszedł. W autobusie trzech jeszcze nawróconych. Jedzie ten autobus drogą. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Używam mojej dziecinnej wyobraźni. I Pan mówi, przychodzę i porywa na obłoki, na powietrze, na spotkanie ze sobą ludzi. I nagle znika kierowca i tych trzech. Autobus jedzie, tak. Wiecie, jedzie buch gdzieś tam do rowu. Patrzą, jeszcze trzech nie ma. Gdzie oni się zgubili? UFO. To UFO. To na pewno było UFO. Porwali kosmici. Taką teorię stworzy świat. Ale to są brednie. To są brednie. Brednie ludzkie. Po trzecie, jakie jest nasze ziemskie życie? Kościele. Jakie jest nasze ziemskie życie? 2 Koryntian 5, od pierwszego wiersza. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. I teraz mam pytanie. No o kim ten Paweł mówi? Kto tu wzdycha u nas? Gdzie tam mamy czas na wzdychanie? Robić trzeba, do roboty, trzeba się dorobić. Trzeba mieć więcej. Co ten Paweł pisze? Ile razy siedziałeś wieczorem i wzdychałeś, żeby przyoblec się w domostwo, które jest z nieba? Żeby znaleźć siłę już u Pana. Nie mamy czasu, aby nawet o tym myśleć. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I króciutko. Bóg pragnie, abyśmy się Jemu podobali. Ludzie mają taką mentalność, muszę się drugim podobać. Wystroję się, żeby im szczęka opadła. Pójdę sobie do spa, zrobię się na bóstwo, niech patrzą. To tak jak z tą żoną, która pojechała na wakacje z mężem i mówi: mężu, powiedz mi, co mam zrobić? Co mam zrobić? Powiedz, co mam zrobić? Pójdziemy na plażę, to chciałbym, żeby wszystkim szczęka opadła, jak na mnie będą patrzeć. A może mówi, załóż sobie łyżwy. Bo my takie mamy tendencje, że najważniejsze jest to, co ludzie o nas powiedzą. A ja wam powiem, że to się nie liczy. Najważniejsze jest to, co Bóg o tobie myśli. Co Bóg o tobie powie. Czy się Bogu podobasz. Niektórzy uważają, że Bogu się podobać, to trzeba być taką babuszką, taką zawiniętą w chusteczkę, taką skromną, bo chce się Bogu podobać. A moja Biblia mówi, że bez wiary nie możesz się Bogu podobać. Nieważne, ile chustek na siebie nałożysz, jaką skromność pokażesz na zewnątrz, Bóg patrzy na serce. I chce, aby tam była wiara w Niego, zaufanie w Niego, że ufamy Mu ponad wszystko, że polegamy nad Nim i chcemy naszym życiem tak żyć sprawiedliwie według Jego serca, aby się Jemu podobać. Aby się Jemu podobać. Żyjemy wiarą, bo w wierze pielgrzymujemy. Bez wiary zaś nie możemy podobać się Bogu. Wiersz 10 mówi, że staniemy przed Panem, przed sądem, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Popatrzcie na ostatni werset. A więc nasze postępowanie. Powiedziałem sobie tak sobie tu zapisałem. Człowiek godny pożałowania, posłuchajcie mnie teraz sercem, mówię to też do siebie. Człowiek godny pożałowania widzi tylko swoje potrzeby i problemy w życiu innych ludzi. Człowiek Boży, kochający Jezusa, widzi swoje problemy i potrzeby innych ludzi. Jest różnica? Jest różnica? A więc jakie jest moje postępowanie? Jak ja postępuję? Muszę przeanalizować moje życie. Czy tylko widzę, aby Pan zaspokoił moje potrzeby? A o Boże, daj mi, zmień to, pomóż mi, zaingeruj, załatw mi to, poprowadź to, pomóż mi, rozmnóż moje pieniądze i tak dalej. Popatrzymy na innych, ale ci ludzie mają problemów. Szkoda, że ja... Dobrze, że ja takich nie mam. Widzimy problemy w życiu innych ludzi. Popatrzmy na nasze, na swoje ułomności, braki, aby być gotowym, by spotkać się z Panem. Jakie będzie nasze ciało w niebie? To jest też pytanie. Czego się spodziewać? Co tam będzie? Koryntian 15 rozdział. Opowiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Nie weźmiesz ze sobą to wypielęgnowane twoje ciałeczko. Opalone po wakacjach. Możemy się opalać, ja nie mam nic przeciwko temu. Dobrze wyżywione samymi warzywami. Żadnych toksyn, ani żadnych konserwantów. Żadne ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone. Nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam, mówi apostoł Paweł. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. A więc będziemy przemienieni, otrzymamy ciało nad wszelkie ciało. Otrzymamy ciało, które powali nas, kiedy je zobaczymy. Ciało idealne, doskonałe, perfekcyjne. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przyobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyobleć się w to, co nieśmiertelne, musi przyobleć się w nieśmiertelność, przepraszam. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Och, co to będzie za dzień? Śmierć przestanie istnieć. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Co to będzie za dzień, Kościele? Kiedy ostatecznie śmierć przegra, zostanie pochłonięta. Dzisiaj śmierć sieje strach, smutek, pozbawia człowieka złudzeń. Jesteśmy wobec niej bezsilni, ale przyjdzie dzień. Halleluja. Oh, happy day. Szczęśliwy to dzień. Ja już tak po angielsku, bo będę głosił za chwilę po angielsku, to muszę, może się przestawię, trochę zakończę kazanie w języku angielskim, dobrze? Gosia będzie tłumaczyć. A więc szczęśliwy dzień, wspaniały dzień, nowe ciało. Dziur w zębach już nie będzie, różnych znamion, zmarszczek, siwizny, ale będę miał piękną brodę, czarną. Taką elegancką, jak ci młodzieńcy z telewizji. Otrzymamy ciało, o jakim sobie nie możemy nawet pomarzyć. Boże ciało. Zostaniemy przyobleczeni boskim ciałem, które Jezus przygotowuje dla nas. Zostaniemy przemienieni. Czyż nie warto czekać na Pana, mówić o Jego przyjściu? Że nie będę musiał stać ciągle przed lustrem, czy dobrze wyglądam. Zawsze będę dobrze wyglądał. Zawsze będziesz dobrze wyglądała, siostro. Zawsze będziecie eleganccy, piękni, wspaniali, bez wady, bez jakiejś tam skazy na ciele. Wszystko będzie doskonałe. To stworzy Bóg dla nas. Takie ciało zostaniemy przyobleczeni. I na koniec pomodlimy się. Jak tam będzie? Jedziemy na wakacje. Wczoraj też rozmawialiśmy. Niektórzy wyjeżdżają na wakacje. Ciekawe, jak tam będzie. No fajnie będzie, tak? Jak będzie tam w niebie? Jak tam będzie? Na koniec. Objawienie Jana, 21 rozdział. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. To pisze Jan, który miał wejrzenie w tamto miejsce. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko czynię nowym. I mówi: napisz to, gdy słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Amen. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, przeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Nie chcę nikogo straszyć tym drugim. Wersetem 8. Sami się nad tym zastanówmy. Nie będziemy tutaj straszyć siarką, płomieniami, ogniem. Biblia mówi, że to będzie. Bez względu jak to nauki kościelne interpretują. Jest piekło, jest diabeł, jest wieczne potępienie, będzie kara, będzie ogień, będzie jezioro ogniste. Tak mówi Boże Słowo. To jest zapisane i coś tutaj zmieniać. Ale ja bym chciał wskazać na to miejsce, którego my oczekujemy. Pan Bóg przyjdzie, wyobrażacie sobie? Pomyśl o swoim życiu. Ileż łez wylewasz. Ile cierpienia może było Twoim udziałem. Pan podejdzie do tych, którzy takie ciężkie życie mieli ze swoją niebiańską chusteczką. I Biblia mówi, że On obetrze wszelkie łzy. I powie: już nigdy więcej. Już nigdy więcej, moja córko. Już nigdy więcej, mój synu. Nigdy więcej. Koniec. Już więcej łez i smutku nie będzie. Będzie wiekuista radość. Będzie wiekuiste szczęście. Będzie wiekuisty pokój. Gdybyśmy czytali całą księgę Apokalipsy, przeczytalibyśmy, że tam będą złote ulice, perłowe bramy. Wiecie, tam będziemy już mieli dość tego złota. Dzisiaj wszyscy tylko za złotem. Złota, tak sztabkę złota mieć, albo coś złotego. Zainwestować w złoto. O, ja cię złoto. A tam będziemy deptać po złocie. W kościele. Będziemy chodzić po złocie. Jak to humorystycznie Marek Kamiński na kongresie powiedział, że jak to faceci, no na pewno też tam będą tacy nieokiełznani, z brakiem kultury, będą pluli na to złoto. Chodzą i plują. Widzicie ludzi, co plują po ulicach? Ale może ja to zmienię z całym wielkim szacunkiem dla brata biskupa. Będziemy mieli nowe ciało. Ono już nie będzie pluło. Teraz mnie tak oświeciło. Ono nie będzie przecież pluło już, nie będzie się zachowała odziwacznie, jakoś niepoprawnie. Będziemy mieli nowe ciało, doskonałe. Amen? Będziemy napełnieni Bogiem, Jego obecnością. Będziemy cały czas wielbić Pana. Nie będzie czasu na plucie. Nie będzie czasu na to, by zachwycać się złotem. Będziemy po prostu po nim chodzić. Złoto nie będzie dla nas atrakcją. Atrakcją będzie Chrystus, Baranek Boży, któremu będziemy oddawać cześć, któremu będziemy dawać chwałę. Kochany Kościele, tak czułem, że mam to powiedzieć. Że musimy o tym mówić. Że Pańskie przyjście jest bliskie. Dzisiaj, kiedy mamy wieczerzę pańską, dzisiaj, kiedy za chwilę weźmiemy chleb i podzielimy się tym chlebem i będziemy się błogosławić, wspominając śmierć pańską, chciałbym, abyśmy dziękowali Bogu za niebo. Abyśmy dziękowali za to, co przygotował dla nas Pan. Abyśmy powiedzieli: Panie, cieszę się, że przyjdziesz po mnie, że zostanę pochwycony na obłoki, że będę kiedyś tam wiecznie z Tobą, że ta ziemska droga się zakończy, bez względu na to, jaka ona jest. Może droga niektórych z nas nie jest całkiem zła. Układa nam się całkiem dobrze. Mamy całkiem fajne rodziny. Nie mamy aż tak wiele problemów, ale niektórzy je mają. Ogromnie cierpią, przechodzą przez różne doświadczenia, choroby. To wszystko się skończy. Temu wszystkiemu będzie już koniec. Niech Bóg nas pobłogosławi. Niech Pan da nam taką postawę oczekującego Kościoła. Dzięki Jego świętej krwi jesteśmy Jego dziećmi.